Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
No i tak to, drodzy Państwo, godzina 15.30 na zegarach tutaj u nas, podkreślam, u nas w Polsce. Nadajemy oczywiście z krakowskiego przedmieścia, bo to jest audycja Ponad Oceanami. Łączymy się z kilkoma studiami zagranicznymi, także Radia Wnet. Za kilka chwil usłyszymy Arkadiusza Stachnika, współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Z naszej strony realizuje Szymon Dąbrowski. O to, abyśmy byli z Państwem także podczas transmisji live na naszym YouTubie. Też witamy wszystkich oglądających, zadbał Andrzej Jezujeł, a wydaje Jan Brewczyński. Już teraz łączymy się z drugą stroną oceanu i usłyszymy głos Arkadiusza Stachnika.
Witam Ciebie, Jaśmino, witam wszystkich komentatorów, oczywiście wszystkich Państwa. Sporo tematów się oczywiście nazbierało tutaj z naszej strony. Iza Lech o wyborach w Chicago. Już 9 kandydatów proponuje swoje plany. Przede wszystkim wzmocnienia bezpieczeństwa w mieście. Również powie o nietypowych skarbach przemycanych z Afryki. No i również o tym, że na lotnisko O'Hare pies rasy Beagle właśnie te skarby wykrył. Natomiast na środkowym zachodzie jelitówka panuje, skręca, można powiedzieć, wnętrzności mieszkańcom. Monika Adamski z Nowego Jorku powie o sukcesie polskich skoczków w Lake Placid. Właśnie radio Rampa było na miejscu w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Paweł Kosiński powie o problemach terapii dla młodych osób, które zmieniły bądź też zmieniają, a planują zmienić płeć. Ewa Jeneralczuk z Florydy o gubernatorze, który podpisał kolejne ustawy przed sesją marcową. Również powie o naczelnym lekarzu Florydy, który zwraca uwagę amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków na skutki uboczne szczepionek COVID-19. No i też odniesie się do kompromisu związków zawodowych na propozycję podwyżek płac. Ja natomiast powiem o tragedii w Michigan. Strzelanina na Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Trzy osoby zostały zabite. Odniosę również się do Rona DeSantisa, który no jeszcze nie zdeklarował się, jeżeli chodzi o prezydenturę w 2024 roku, o to, żeby kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i na końcu powiem o wydarzeniu, które dosłownie pojawiło się w wiadomościach, mianowicie na Alasce policja, no można powiedzieć, że uratowała świnkę, biorąc świnkę do samochodu. O tych tematach, te tematy już za chwilę z naszej strony. Realizacja Paweł Maciej, a więc Jaśmino, słyszymy się dosłownie za chwilę. Pozdrawiam.
Dokładnie tak, już za moment usłyszymy się z Arkadiuszem Stachnikiem ponownie, ale teraz błyskawicznie, można powiedzieć, w lot przenosimy się do Toronto, do Izy Lech.
Ponad oceanami.
Dzień dobry słuchaczom magazynu Ponad Oceanami z walentynkowo-tłusto-czwartkowego Chicago. Chociaż miasto żyje miłością i tą przez duże M, jak i tą do polskiego przysmaku, czyli pączków, to nie samą miłością tu żyjemy. I tak do wyborów miejskich w Chicago zostało już tylko 2 tygodnie, a niedawno przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców Chicago wykazała, że bezpieczeństwo publiczne jest głównym problemem dla połowy mieszkańców miasta ogółem i 30% Afroamerykanów. Podczas kampanijnego forum telewizyjnego w poniedziałkowy wieczór każdy z 9 startujących w wyborach na burmistrza kandydatów zapytany został o to, co by zrobił, aby mieszkańcy miasta czuli się tutaj bezpiecznie. I tak jedni chcą dofinansować policję, kolejni otoczyć opieką i edukować wpadającą w cykl przemocy młodzież, szczególnie tę w wieku od 11 do 13 lat. Inny kandydat proponuje natomiast zainwestowanie w opiekę psychiczną bezdomnych, którzy często padają ofiarami przemocy bądź sami są agresorami w naszym mieście, a szczególnie w jego centrum. Natomiast obecna burmistrz Lori Lightfoot twierdzi, że udało się poczynić postępy, jeżeli chodzi o przestępczość, dzięki słuchaniu głosów społeczności. Administracja Lightfoot skupiła się na 15 społecznościach, które historycznie napędzały 50% przemocy. I według Lori Lightfoot nastąpiła ogromna redukcja przemocy, jak podaje, od 25 do 50%. Jak te propozycje, obietnice i plany odbiją się na głosach wyborców, dobijemy się już wkrótce. Ale Chicago nie byłoby sobą, gdyby nie jakieś ciekawe sposoby nielegalnego postępowania, bo otóż ponad 5 tysięcy nielegalnych przedmiotów zostało zarekwirowanych w zeszłym miesiącu przez agentów celnych i ich fantastyczne psy o nieomylnych nosach rasy Beagle. Jednym z najbardziej oryginalnych przedmiotów przemysłu był zestaw 6 suszonych gryzoni z Afryki. Według komunikatu prasowego w torbie, która podróżowała z Liberii, odkryto 6 suszonych gryzoni, a także jeżozwierza. Inne oryginalne znaleziska to wysuszona skóra krowy, jaja i 30 funtów różnych części ciała zwierząt, wśród nich kopyta i kości małej antylopy kongijskiej. A wydawało się, że Afryka dzika dawno odkryta. O'Hare to jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, a najlepiej działającą w kraju brygadą Beagle, zespołem gorliwych psów rasy Beagle wyszkolonych do wykrywania podejrzanych zawartości bagaży, jest właśnie nasze lotnisko. A na koniec powiem Państwu, że całe Stany Zjednoczone męczy norowirus, czyli grypa żołądkowa. Trend ten jest szczególnie widoczny właśnie u nas na Środkowym Zachodzie. Według danych Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób odsetek pozytywnych testów na obecność norowirusa w ostatnich 3 tygodniach wzrósł z 11,5% aż do 19,5%. Mniej więcej w tym samym czasie w zeszłym roku ten sam wskaźnik wynosił średnio 10,2%. Niestety, jak mówi stare przysłowie, jak nie urok? No właśnie, to grypa żołądkowa. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon, Chicago.
Bardzo serdecznie dziękujemy za jak zawsze ciekawą korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad oceanem.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu, prosto z 10 Downing Street w Londynie. Prezydent Andrzej Duda składa dzisiaj właśnie wizytę w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie spotyka się z premierem Wielkiej Brytanii, Rishim Sunakiem. Poruszona jest kwestia kontynuacji współpracy polsko-brytyjskiej, wspierania obronności państwa polskiego w ramach umacniania wschodniej flanki NATO oraz tematy poboczne związane właśnie z polskim bezpieczeństwem i sytuacją w Ukrainie. Sunak deklaruje mocny sojusz z Polską oraz dalsze wspólne szkolenia żołnierzy brytyjskich i polskich. Jutro Andrzej Duda udaje się do pałacu Buckingham, gdzie spotyka się z Karolem III, królem Zjednoczonego Królestwa.
Tak, tutaj bardzo ważnych politycznych informacji mamy dużo więcej, albowiem okazuje się, że tam na górze, w Szkocji zaczynamy mieć całkiem niezłą burzę. Wczoraj niespodzianie Nigella Sturgeon, szefowa rządzącej partii Scottish National Party w Szkocji, ogłosiła swoje odejście. To spowodowało ogromną burzę już dzisiaj od samego rana. To jest główny temat headline'ów prasowych. Jednakże okazuje się, że Nigella Sturgeon zostanie jeszcze przy władzy zarówno w Scottish National Party, jak i szefowo szkockiego rządu, dopóki nie zostanie wyłoniony kolejny kandydat. Dopiero te wybory są rozpisywane wśród kandydatów Scottish National Party, więc potrwa to pewnie jeszcze z parę tygodni. Tymczasem okazuje się, że w Wielkiej Brytanii mamy bardzo duże zyski. Mimo ogromnego kryzysu firma Centrica, która jest jedną z największych firm energetycznych, ogłosiła ogromne zyski za ubiegły rok. To jest ponad 3 miliardy funtów, 3 razy więcej niż rok poprzedni. Pamiętamy, że całkiem niedawno ze swoich ogromnych zysków musiał się tłumaczyć Shell. Tymczasem okazuje się, że również rosną nam zarobki tutaj w Wielkiej Brytanii, co bardzo niepokoi Bank of England, który prawdopodobnie znowu będzie musiał podnieść stopy procentowe.
Rośnie także niebezpieczeństwo. W związku z tak zwaną dyplomacją balonową, czyli chińskimi balonami szpiegowskimi, minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zapowiedział przegląd bezpieczeństwa na wyspach. Bardzo prawdopodobne jest, że podobne balony pojawiały się już wcześniej na brytyjskim niebie. Z kolei Richard Holden, wiceminister transportu, nazwał po prostu Chiny wrogim państwem i zaznaczył, że jest świadomy, iż to państwo zmienia strategię swojego działania, a globalny obraz zagrożeń zmienia się na gorsze. Wszystko będziecie mogli też śledzić, co dzieje się tutaj u nas na wyspach, na portalu wnet.fm. Bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego. Iza Smolarek
i Aleks Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Do usłyszenia za tydzień, a być może uda się usłyszeć także korespondentów Radia Wnet, gospodarzy studia Londyn w dzisiejszym naszym popołudniu wnet i podsumować raz jeszcze wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, a my, drodzy Państwo, teraz błyskawicznie przenosimy się na Florydę. Tam czeka już Ewa Jeneralczuk.
Ponad oceanem.
Witam Cię, Jaśmino, i witam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami za słonecznej i bardzo ciepłej Florydy. Gubernator Ron DeSantis podpisał w środę kolejnych kilka ustaw, które ustawodawcy przyjęli podczas specjalnej sesji w zeszłym tygodniu, po tym jak przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Renner i przewodnicząca Senatu Kathleen Passidomo zwołali specjalną sesję, ponieważ uważali, że kilka kwestii wymagało uwagi przed sesją zwyczajną w marcu. Projekty ustaw obejmują takie tematy jak rozszerzenie uprawnień prokuratora stanowego i pomoc w przypadku huraganu. Gubernator podpisał ustawę o reagowaniu kryzysowym, która zapewni dodatkowe zasoby na wsparcie bieżącej pomocy i odbudowy dla społeczności dotkniętych huraganami Ian i Nicole. Natomiast ustawa rozszerzenia uprawnień prokuratora pozwoli prokuratorom stanowym ścigać przestępstwa wyborcze, które dotyczą dwóch lub więcej ogólnostanowych lub stanowych obwodów sądowych. Natomiast naczelny lekarz stanu Florida, Joseph Lapado, wysłał list do amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków, w którym poinformował, że zgłaszanie stanów zagrażających życiu wzrosło na Florydzie o 4400% po wydaniu szczepionki COVID-19. Powiedział, że ich obawy są potwierdzone przez wzrost liczby zgłoszeń z systemu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Nigdy nie widzieliśmy tego rodzaju reakcji po wcześniejszych masowych szczepieniach forsowanych przez rząd federalny, powiedział Lapado. Na samej Florydzie Lapado powiedział, że obejmuje to 1700% wzrost raportu z Vaccine Adverse Event Reporting System. W liście Lapado wskazał na niedawne badania, które wykazały, że szczepionki mRNA wiązały się z nadmiernym ryzykiem poważnych skutków ubocznych, w tym zaburzeń krzepnięcia, ostrych uszkodzeń serca, porażenia Bella i zapalenia mózgu. Twierdzenie, że te szczepionki są bezpieczne i skuteczne przy jednoczesnym minimalizowaniu i ignorowaniu zdarzeń niepożądanych, jest nie do przyjęcia, powiedział Lapado. I na koniec tym, że członkowie związków zawodowych negocjujący w imieniu pracowników stanowych na Florydzie wstępnie zgodzili się w środę na propozycję kierownictwa stanu, która obejmuje 5% wzrost płac dla wszystkich pracowników państwowych oraz dodatkowe podwyżki dla trudnych do zatrudnienia stanowisk. Amerykańska Federacja Pracowników Stanowych Okręgowych i Miejskich reprezentuje ponad 40% pracowników państwowych zatrudnionych w setkach różnych stanowisk na Florydzie. Zazwyczaj takie porozumienie między państwem a związkami zawodowymi nie są osiągane tak gładko, powiedzieli członkowie związku, przynajmniej nie w ciągu ostatniej dekady. Kilku innych członków zarządu zgodziło się, określając środowe wstępne porozumienia jako bardzo rzadkie. Członkowie będą teraz głosować za ratyfikujące umowy, zanim zostanie ona formalnie zatwierdzona przez ustawodawców stanowych podczas sesji legislacyjnej w przyszłym miesiącu. Pracownicy na tych trudnych do zatrudnienia stanowiskach otrzymają dodatkowe 10% podwyżki płac powyżej średniej stanowej, zgodnie z proponowanymi przez gubernatora ramami budżetowymi. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz błyskawicznie przenosimy się do Arkadiusza Stachnika, czyli współgospodarza audycji Ponad Oceanami, którego ponownie usłyszymy na antenie Radia Wnet, a także na antenie Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Witam ponownie. Ja zaczynam od wydarzenia bardzo tragicznego, strzelanie na Uniwersytecie Stanowym Michigan. Co najmniej 3 osoby zostały zabite. Namastnik zabił 3 osoby i ranił 5 innych w poniedziałek wieczorem, zanim zorganizowano policyjną obławę. Ostatecznie sam siebie także śmiertelnie postrzelił. To informacje podane bezpośrednio przez policję. Zabójca to 43-letni mężczyzna bez powiązań z uniwersytetem. Został znaleziony martwy z raną postrzałową, którą sam sobie zadał po konfrontacji z funkcjonariuszami organów ścigania w sąsiednim mieście Lansing. Podejrzany i ofiary nie zostały zidentyfikowane. Motyw, dlaczego napastnik wtargnął na kampus i strzelał, nie jest dotychczas znany. W kampusie East Lansing, leżącym około 70 mil na północny zachód od Detroit, mieszka 50 tysięcy mieszkańców. Strzały zostały po raz pierwszy zgłoszone w Berkeley Hill raniutko. Setki funkcjonariuszy przeszukiwało kampus w poszukiwaniu strzelca, prosząc personel i społeczność, aby schronili się i umożliwili im pracę. Większość studentów ukryła się i zabarykadowała. Zmieniam temat. Gubernator Florydy Ron DeSantis zaśmiał się, udzielił dosadnej odpowiedzi, kiedy zapytano go, czy pójdzie w ślady byłej gubernatorki Karoliny Południowej Nikki Haley, ogłosi kandydowanie na prezydenta w 2024 roku. Mimo spekulacji, republikański gubernator Florydy nadal nie zadeklarował swojego udziału. Pytanie zostało zadane DeSantisowi podczas konferencji prasowej w Kenworth w Jacksonville u dealera samochodów ciężarowych. Nikki Haley ogłosiła swój start w wyborach prezydenckich. Zapytano DeSantisa, czy planuje iść w jej ślady. DeSantis powiedział, nie chciałbyś wiedzieć. DeSantis był były kongresmen, który spotkał się z powszechnym poparciem wśród konserwatystów zarówno na Florydzie, jak i w całym kraju. Jeszcze nie zadeklarował swoich zamiarów na rok 2024. Warto wspomnieć, że od dawna spekulowano, że DeSantis weźmie udział w wyścigu prezydenckim w 2024. No i nie jest to dotychczas jasne. Były prezydent Donald Trump, który ogłosił w listopadzie zeszłego roku, że po raz trzeci będzie kandydował do Białego Domu, nie przyjął spekulacji żadnych, jeżeli chodzi o DeSantisa. W ostatnich miesiącach Trump atakował zresztą DeSantisa w wielu komentarzach, postach na Truth Social, czyli na jego aplikacji społecznościowej. No i jeszcze informacja. Administracja Bidena ogłosiła w środę nowe kroki w celu rozbudowy krajowej infrastruktury pojazdów elektrycznych, w tym nowe partnerstwo z Teslą. Producent pojazdów elektrycznych po raz pierwszy otworzy część swojej sieci ładowania dla samochodów innych niż marka Tesla. Celem administracji jest zbudowanie ogólnokrajowej sieci ładowania pojazdów elektrycznych składającej się z ponad 500 tysięcy stacji ładowania wzdłuż amerykańskich autostrad. Rząd dąży do tego, by do 2030 roku 50% sprzedaży nowych samochodów stanowiły właśnie pojazdy elektryczne. I na koniec krótka informacja jeszcze. Policja w Anchorage na Alasce otrzymała niezwykły telefon obywatela w sprawie świni, która wyglądała na zmarzniętą. Zgłoszono, że zwierzę stoi na poboczu drogi przy Anchorage. To jest największe miasto na Alasce. Funkcjonariusze postanowili pomóc i świnia zaliczyła, krótko mówiąc, przejażdżkę radiowozem. Nietypową interwencję właśnie policjanci opisali na Facebooku. Jak się okazało, świnia również miała swoje imię, dlatego że funkcjonariuszom udało się zwrócić zaginioną świnkę właścicielom. Napisali o niej jako korpulentny koleś. Całkiem okazał się przyjaznym zwierzęciem i mówię, że nawet miał, ta świnka miała swoje imię. Elvis Pigsley, tak nazywali tą świnkę. Według Penn State Extension świni nie radzą sobie dobrze w niskich temperaturach. Nawet najcięższa świnia może znajdować się w niebezpieczeństwie w temperaturze już poniżej kilku stopni Celsjusza. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon.
No proszę, i w audycji Ponad Oceanami dowiadujemy się i ciekawostek o świecie, z różnych miejsc, do których się łączymy, ale także ciekawostek przyrodniczych. Ja, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć już, że błyskawicznie przeniesiemy się i połączymy się z ojcem Pawłem Kosińskim, ale realizator Szymon Dąbrowski zwrócił mi uwagę, że po prostu pewne kalki językowe, tudzież kalki radiowe stosuje, to się często zdarza, za każdym razem mówię błyskawicznie i wynalazł kilka synonimów. Możemy powiedzieć rachciach, albo ekspresowo, albo piorunem. W takim razie ja powiem tak, że na jednej nodze, albo w kilku susach łączymy się i mam nadzieję, że za moment usłyszymy głos ojca Pawła Kosińskiego prosto z Chicago.
Ponad oceanem.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest poważny problem, jeśli chodzi o kwestię zmiany płci. Jest poważna debata, ale też jest wiele nadużyć. Otóż w ostatnim czasie Parlament Południowej Dakoty przychylił się do tego, żeby, wprowadzając oczywiście przepisy, żeby zabronić lekarzom przepisywania leków lub przeprowadzania operacji na nieletnich, takich operacji, które mają na celu zmianę płci dziecka na inną niż jego biologiczna płeć. Dzieci południowej Dakoty są naszą przyszłością, tak powiedziała w oświadczeniu gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem. I dlatego też dzięki temu prawu będziemy chronić dzieci przed szkodliwymi, trwałymi procedurami medycznymi. Zawsze będę stawać w obronie następnego pokolenia południowych Dakotańczyków. Natomiast to, co było właśnie z tym związane, to między innymi historia 18-letniej czy 19-letniej w tym momencie Chloe Cole, która jako kilkunastoletnia dziewczyna została, zdeklarowała się jako chłopiec i od razu wbrew, można by powiedzieć, oczywistości została nafaszerowana środkami chemicznymi, lekarstwami, blokerami dojrzewania. Hormony jej były podawane i potem w wieku 15 lat miała operację plastyczną, usunięcia obu piersi. I to, co jakby zadziwia, to to, że lekarze bardzo mocno parli do tego. Tak samo o tym mówi między innymi były komandos z Navy SEAL. 20 lat służył jako komandos właśnie w tej elitarnej jednostce. Natomiast potem zdeklarował się jako kobieta. Przez parę lat funkcjonował jako Kristen Beck, aż potem doszedł do wniosku, że to wszystko jednak było jedno wielkie oszustwo i dlatego wrócił do swojej płci biologicznej, podstawowej i funkcjonuje teraz jako Chris Beck. On przestrzega przed tym, żeby lekarze właśnie nie dawali blokerów dojrzewania, czy nie przeprowadzali operacji na osobach nieletnich, dlatego że osoby nieletnie nie są w stanie zrozumieć tego, co się z nimi tak naprawdę wtedy dzieje. To jest daleka sprawa od nas, dlatego że wydaje się, że to Ameryka, w Polsce czegoś takiego po prostu nie ma. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo poważny problem i administracja niestety prze do tego, żeby go w jakiś sposób bardzo szybko załatwić. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, to jest audycja Ponad Oceanami. A teraz na moment spojrzymy w kierunku Ukrainy, ale zaczniemy najpierw od Unii Europejskiej, a dokładnie od nastrojów i od tego, jak rosyjska agresja na Ukrainę oceniana jest, no już z perspektywy za moment roku, bo za moment rocznica od momentu, kiedy rosyjskie rakiety spadły na Kijów. 68% ankietowanych w 27 krajach Unii Europejskiej uważa, że atak Rosji na Ukrainę jest atakiem na całą Europę. Najmniej zwolenników takiego poglądu jest w Belgii, tam 64%, a najwięcej w Hiszpanii, tutaj 78%, tak wynika z sondażu. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 66%, stwierdziła, że Rosja ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie tej wojny. Ukrainę obarcza o to tylko 4% ankietowanych. I jeszcze ciekawostka, 6% przypisuje winę za rozpoczęcie wojny NATO, a 11% Stanom Zjednoczonym. We Włoszech odsetek ten wynosi 16%, cała reszta nie ma zdania. I jeszcze krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o informacje z frontu. No dzisiaj mamy 358 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja stosuje nową taktykę podczas ataków, poinformował rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy. Dodał, że zazwyczaj atak polegał na ostrzelaniu danej pozycji tak, aby zidentyfikować ukraińskie pozycje, a później dostosować ewentualny atak rano. Tym razem widzieliśmy nocny atak, a rakiety i inne pociski poszły natychmiast, stwierdził. Mamy jeszcze informację, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow powiedział, że Ukraina jest gotowa na duży rosyjski atak w dniach właśnie 23-24 lutego. My też już wielokrotnie na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy i ze strategami, i z generałami o tym, czego powinniśmy spodziewać się właśnie w datę, w rocznicę 24 lutego. Tymczasem na okupowanym przez Rosjan Krymie doszło do eksplozji. W sieci pojawiły się zdjęcia dymu, który unosi się nad Armiańskiem, a szef gabinetu prezydenta Ukrainy wskazał, że Rosjanie nieco zmienili taktykę. Teraz prowadzą rozpoznanie, uderzając nawet w fałszywe cele, stwierdził Andriy Jermak. A ukraiński szef sztabu generalnego informuje o masowej akcji oddawania krwi na Krymie, a także o utworzeniu nowych stacji transfuzji krwi w przygranicznych obwodach Rosji w związku z ciężkimi stratami i obrażeniami rosyjskich okupantów. To, drodzy Państwo, informacje za naszej wschodniej granicy, a my już teraz łączymy się z Nowym Jorkiem. Tam czeka już Monika Adamski.
Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku i już donoszę, czym żyjemy. Żyjemy dwoma rzeczami. Jedna to bardzo zła, to wydarzenie, do którego doszło w poniedziałek. 62-letni mężczyzna teraz już w rękach policji, wynajętą ciężarówką U-Haula, zaczął wjeżdżać w ludzi. W ludzi i to było na ulicach dzielnicy Brooklyn, a dokładnie w regionie Bay Ridge i Sunset Park. To właśnie w tych dwóch sąsiedztwach mężczyzna ciężarówką zaczął jeździć po ulicy, po chodniku i w efekcie tego, co jest nazywane absurdnym szaleństwem, zakółkiem, jedna osoba zginęła, 8 osób zostało rannych. Mężczyzna, który już sam przyznał się do tego, że zrobił to, co zrobił i jest w rękach policji, powiedział, że chciał być przedmiotem strzelaniny ze strony policji. Można wywnioskować tutaj, że po prostu chciał być postrzelony przez policję i to jest tak naprawdę pierwsze światło, które pokazuje nam, rzuca troszeczkę światło właśnie na to, co mógł być jego motywem, chociaż jak mówi policja, ten motyw nie jest znany. Nie ma tutaj podejrzeń o działania terrorystyczne. Bardziej mówi się, że ten człowiek po prostu był niestabilny mentalnie, cierpi widocznie na chorobę mentalną i stąd to jego zachowanie. Media nowojorskie donoszą też, że miał powiedzieć, że chciał przejechać czy skrzywdzić tylko i wyłącznie złych ludzi, a nie dobrych ludzi. I to jest taki incydent, który absolutnie przeraził Nowojorczyków, bo mieliśmy w ciągu ostatniego roku takich ataków kilka, ale ten atak właśnie z strony osoby, jak widać, absolutnie nieświadomej tego, co robi. Możemy powiedzieć, albo świadomej, ale nieświadomej tego, jakie zagrożenie może nieść dla szerszej grupy społecznej i to jest niestety kolejny przypadek takiego ataku właśnie od osoby niestabilnej, psychicznie niestabilnej mentalnie w Nowym Jorku. To lokalnie, to w Nowym Jorku. A druga sprawa, o której chcę dzisiaj powiedzieć, chcę nadmienić, dlatego że słyszymy się bardzo niedługo przecież po tym weekendzie, to co działo się w Lake Placid, bardzo blisko nas, Radio Rampa było na miejscu, rozmawialiśmy zarówno ze skoczkami, jak i z kibicami i chcę Państwu powiedzieć, że absolutnie było to zakopane w Nowym Jorku, biało-czerwone flagi, większość, praktycznie wszyscy to byli polscy kibice. Skoczkowie absolutnie czuli ten doping i naprawdę był to wyjątkowy weekend, sportowy weekend w Lake Placid. Potężna grupa polskich kibiców, która się zjednoczyła i naprawdę świetnie bawiła się właśnie tam pod skocznią, a nasi skoczkowie wygrywając przecież zawody drużynowe lub duet właściwie rzeczywiście też jeszcze sprawili, że ten pobyt dla wielu był tym bardziej wartościowy. Tym my żyjemy tutaj w Nowym Jorku, w metropolii nowojorskiej i o tym dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć. Dla magazynu Ponad Oceanem Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe informacje. A teraz, drodzy Państwo, informacje z Polski. Wiemy już, że czeka Łukasz Jankowski.
Ponad oceanami.
Dzień dobry Państwu. Na koniec trochę informacji z polskiej polityki, która to polityka zamarła. Zamarła w oczekiwaniu na wizytę Joe Bidena. W zasadzie politycy w Polsce tylko myślą o tym, jak ta wizyta wypadnie i jakie będzie miała przełożenie nie tylko na bezpieczeństwo, nie tylko na kwestie wojny w Ukrainie, na kwestie obrony wschodniego sąsiada Polski, ale także na naszą wewnętrzną sytuację polityczną. Kto zyska, kto straci, z kim się spotka Joe Bidena, kogo pominie w swojej wizycie. Wiemy, że będą rozmowy w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiemy, że będzie także rozmowa w szerszym gronie delegacji, ale to też między prezydentem a prezydentem. Będzie też spotkanie chyba na szczeblu prezydenckim grupy dziewiątki bukaresztańskiej, czyli grupy w państw NATO wschodniej flanki z prezydentem Joe Bidenem. Ale czy będzie na przykład spotkanie tak, jak miało to miejsce przy poprzedniej wizycie prezydenta USA niecały rok temu z prezydentem Trzaskowskim i z premierem Morawieckim. Tego cały czas do końca nie wiadomo. Nie wiadomo, jaki sygnał polityczny także popłynie. Wiemy, że ma być przemówienie do zgromadzonych Polaków w Warszawie i wszystkich tych, którzy z innych krajów także akurat będą w stolicy Polski, ale jakie słowa padną, to oczywiście jest cały czas owiane tajemnicą. Mówi się także w polskiej prasie, że może być to wystąpienie formacyjne, wystąpienie na na miarę największych mów prezydentów Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek podobne były oczekiwania przed poprzednią wizytą Joe Bidena. To przemówienie w Warszawie żyło długo, ale chyba do historii nie przejdzie. Tak więc wszyscy w Polsce tak naprawdę wstrzymali oddech i czekają, jak wypadnie wizyta Joe Bidena w Warszawie.
Bardzo serdecznie dziękuję. To Łukasz Jankowski. Drodzy Państwo, z tej strony oceanów wydawcą jest Jan Brewczyński. Bardzo serdecznie mu dziękuję. Szymon Dąbrowski zrealizował audycję, a także pomagał wyszukiwać synonimy do słówka błyskawicznie, a Andrzej Zujew zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem podczas naszej transmisji na żywo. Miłosz Duda towarzyszył nam duchem i uśmiechem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też wszystkim korespondentom z naszych stacji zagranicznych, korespondentom ze Stanów Zjednoczonych, Radiu Deon, a także Arkadiuszowi Stachnikowi.
Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.